Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Przed chrześcijańskimi poganami przestrzegł Franciszek na porannej mszy. Wolność religijna w Europie jest coraz bardziej zagrożona. Ocalmy chrześcijan w Syrii, to hasło Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Obchodzony on będzie w Polsce w najbliższą niedzielę. 7 listopada zapraszam na wieczorne aktualności. Także dzisiaj bywają chrześcijańscy poganie, którzy zachowują się niczym wrogowie Chrystusowego Krzyża. Dlatego należy strzec się pokus tego świata, które prowadzą nas do upadku. Zwrócił na to uwagę papież podczas mszy w kaplicy Domu Świętej Marty.
Również my musimy uważać, by nie wpaść na tę drogę chrześcijańskich pogan, chrześcijan pozornych. A pokusa przyzwyczajenia się do przeciętności takiego chrześcijaństwa jest ich zagładą, bo serce stygnie i oni sami stają się letni, a do letnich Pan kieruje twarde słowo. Ponieważ jesteś letni, wypluję cię z moich ust. To naprawdę mocne słowo. Są to nieprzyjaciele Chrystusowego Krzyża. Przyjmują imię, lecz nie spełniają wymagań chrześcijańskiego życia.
Wolność religijna jest coraz bardziej zagrożona także na Zachodzie. Istnieje tendencja do coraz większego spychania religii wyłącznie do sfery prywatnej i stopniowe, ale systematyczne rugowanie jej z życia publicznego. Zagrożona jest również wolność sumienia, mówi Martin Kugler z Obserwatorium do Spraw Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie.
Wyzwanie, przed jakim stoją chrześcijanie w Europie, jest podwójne. Pierwsze związane jest z coraz większym wykluczaniem nas z życia społecznego i z rosnącą nietolerancją wobec wyznawców Chrystusa. Oczywiście ma to różnoraki wymiar w różnych krajach, ale niestety tendencja ta negatywnie pogłębia się od lat. Drugi problem wynika z ograniczeń prawnych, którym musimy stawić czoło. Wymieniłbym tu poszanowanie wolności sumienia chrześcijan pracujących w służbie zdrowia, czy też prawo do wolności słowa w obliczu takich debat publicznych jak małżeństwo, rodzina czy seksualność. Chrześcijanie, wypowiadając swe poglądy w tych sprawach, napotykają na coraz większe ograniczenia, a nawet poddawani są prawnym restrykcjom. By stawić czoła tym wyzwaniom, trzeba bardziej świadomego i zaangażowanego laikatu. Także politycy chrześcijańscy muszą odważnie działać i solidarnie upominać się o prawa wyznawców Chrystusa.
W Pakistanie trwa fala protestów po brutalnym zabójstwie chrześcijańskiego małżeństwa, które oskarżono o zniszczenie kart Koranu. Małżonkowie zostali spaleni żywcem, kobieta była w ciąży, osierocili czworo dzieci. Na ulice wielu pakistańskich miast wyszły manifestacje muzułmanów i chrześcijan, którzy domagają się od władz ukarania winnych, a jednocześnie rewizji niesprawiedliwej ustawy o bluźnierstwie, potocznie zwanej czarnym prawem. Kościół apeluje o dialog oraz budowanie kultury pokoju i sprawiedliwości. Ocalmy chrześcijan w Syrii to hasło 6 dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W najbliższą niedzielę w całej Polsce odbywać się będą modlitwy w intencji syryjskich chrześcijan. Zorganizowana zostanie też zbiórka pieniędzy. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, mówi dyrektor polskiej sekcji stowarzyszenia ksiądz Waldemar Cisło.
Mamy 200 tysięcy ofiar, 3 miliony emigrantów, którzy byli w stanie opuścić Syrię, szukając schronienia w krajach ościennych. Mówimy o 7 milionach emigrantów wewnętrznych, którzy przenieśli się z jednej miejscowości do innej, szukając odrobinę bezpieczniejszego miejsca dla swoich najbliższych. Mamy dramat chrześcijan, to co najbardziej, czego im brakuje, to jest po prostu brak poczucia bezpieczeństwa, bo nigdy nie wiedzą, kiedy spadną bomby, nigdy nie wiedzą, która z grup fanatycznych islamistów przyjdzie i zaatakuje ich miasto czy wioskę. Takie gesty solidarności, jakie okazują Polacy, czyli modlitwa, zainteresowanie się tym krajem, pomoc materialna są bardzo konieczne. Jednym z głównych osiągnięć tego Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym jest fakt, że chrześcijanie są najbardziej prześladowaną religią na świecie. Dotarło do świadomości wielu Polaków.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Adopcja serca prowadzona przez Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata oraz przez księży Palotynów trwa już 20 lat. Jaki sens ma adopcja na odległość dzieci z krajów Afryki? Na czym polega? Co adopcja serca daje dzieciom w Afryce, a co tym, którzy im pomagają? O tym z afrykańskimi misjonarzami i świeckimi zaangażowanymi w pomoc afrykańskim dzieciom rozmawia Monika Florek-Mostowska. Audycję przygotowało Radio Warszawa. Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. Zapraszam na nasz magazyn.
Serdecznie witam, Monika Florek-Mostowska i moi goście w studiu. Siostra Marta Litawa, palotynka misjonarka, pracuje w Rwandzie od 22 lat. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże.
Pani Janina Kołodziejczyk, adopcyjna mama, pracuje również w szkole. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ksiądz Stanisław Filipek, misjonarz, palotyn, pracuje w Rwandzie od 35 lat. Serdecznie księdza witamy.
Ja również witam, szczęść Boże.
I Tadeusz Makulski z Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata, Maitri, koordynator programu Adopcji Serce i także rodzic adopcyjny. Witamy.
Szczęść Boże, witam.
Wszyscy Państwo są związani z dziełem Adopcji Serca, nazywanej także adopcją na odległość, adopcją miłości, adopcją duchową. Które z tych określeń jest najbliższe temu, co Państwo robią?
Ja myślę, że adopcja serca to jest takie pojęcie wielowymiarowe.
Mhm.
Z reguły rozumiemy go jako taki indywidualny patronat tak zwanego, nazwijmy, rodzica adopcyjnego nad konkretnym, znanym z nazwiska i imienia dzieckiem afrykańskim. Patronat finansowy, patronat związany z wymianą korespondencji, czyli pojawia się jakaś relacja, pojawia się jakiś wymiar duchowy, dziecko czy rodzic adopcyjny modlą się za siebie. Myślę, że te wszystkie pojęcia mają jakiś wspólny mianownik, czyli i odległość, i duchowość. Nie jest to na pewno adopcja fizyczna.
Adopcja na odległość się wydaje czymś takim, no w zasadzie mało realnym, bo jak można kogoś adoptować, kto jest daleko i być z nim w relacji?
Jeżeli czujemy za niego jakąkolwiek odpowiedzialność, choćby w takim niewielkim wymiarze finansowym, o jakim możemy mówić w ramach takiego modelu palotyńsko-majtrowskiego tej adopcji, czyli kilkanaście euro miesięcznie, no to pojawia się ten wymiar odpowiedzialności za drugiego człowieka, solidarności z nim, finansowej, ale też solidarności w modlitwie.
Ja myślę, że tu też jest ważny element tego słowa serca, dlatego że serce jest symbolem miłości. W związku z tym adopcja miłości to jest akt właśnie miłości, tej miłosiernej w stosunku do potrzebującego człowieka. I ten wymiar w tym słowie adopcja serca, on na pewno jest zawarty.
Na czym polega adopcja serca?
Wydaje się to stosunkowo proste. Ja mam przed oczami taki obrazek. Biała ręka bierze małą rączkę czarnego dziecka, afrykańskiego dziecka i chwyta ją. Polega to na tym, że ofiarodawca, ten rodzic, przyszły rodzic adopcyjny deklaruje wsparcie, konkretne finansowe wsparcie związane z udziałem w programie na określonym poziomie edukacyjnym, szkoła podstawowa, średnia czy zawodowa. To wsparcie jest udzielane finansowo. Jak już wspominałem, to jest kilkanaście euro, 13, 15, 17 euro miesięcznie. I w zamian za to dzieciak objęty jest programem, który umożliwia mu chodzenie do szkoły, pomoc w utrzymaniu. Dziecko nie głoduje, ma całe wyposażenie, które jest potrzebne, żeby mogło się uczyć, ma opłaconą szkołę.
Ja bym dorzucił jeszcze tutaj element bardzo ważny z mojego doświadczenia, między innymi ze spotkaniami rodziców, którzy przyjeżdżają odwiedzić własne dzieci na miejscu w Rwandzie. Mianowicie to nie jest tylko przekazywanie właśnie samego aspektu finansowego, materialnego. To, co mnie osobiście zachwyca, napełnia ogromną dumą i ogromnym szacunkiem do tych ludzi, którzy są zaangażowani w adopcję serca, to jest między innymi ich zaangażowanie serca, uczuciowe. Jak ci ludzie przyjeżdżają, spotykają własne dziecko, oni go traktują jako własne dziecko. Niejednokrotnie doprowadza to do łez i dzieci, i ludzi. Te dzieci najczęściej są to sieroty, dotknięte, można powiedzieć, chorobą sierocą, a więc brakiem ciepła. Nawet w rodzinach zastępczych, których są przyjmowane, te dzieci nie otrzymują tego ciepła, które normalne dziecko otrzymuje we własnej rodzinie. W związku z tym, gdy się spotykają z tymi rodzicami, są obdarzane ogromnym ciepłem, ogromną właśnie miłością, czego im bardzo potrzeba. Za każdą pomocą, którą otrzymują, stoi konkretna osoba. I tu się tworzą, uważam, te więzi duchowe bardzo głębokie, co jest w naszym całym programie na miejscu bardzo istotne, bo nie chodzi o tylko przekazanie właśnie pomocy materialnej, no, która jest istotna, ale przede wszystkim chodzi o formację integralną człowieka, więc jego formację intelektualną, duchową, no i później rozwojową w tym aspekcie również ziemskim w naszej rzeczywistości cielesnej, w której się znajdujemy.
Siostra Marta, siostra też uczestniczy w takich spotkaniach rodziców adopcyjnych z dziećmi.
Tak, również uczestniczę, ale tutaj właśnie chciałam też wspomnieć o tym, że ta adopcja serca jest taką, można powiedzieć, taką piękną formą przywrócenia dziecku nadziei, ponieważ mówimy tutaj o dzieciach, którzy żyją w bardzo trudnych warunkach, często zbyt nieludzkich warunkach, kiedy straciły rodziców jako sieroty, straciły właściwie często swój dom rodzinny, straciły no właściwie nadzieję do jakiegoś życia w warunkach no ludzkich, można powiedzieć nawet. Często są one odpychane, przepychane, często są bardzo ciężko chore również na różne choroby, więc kiedy ktoś jakoś wyciąga do nich tą rękę i pomaga im, one po prostu pomaleńku odzyskują tę nadzieję do życia. To spotykałam się bardzo często, kiedy już przez te 22 lata bardzo wiele osób mówiło o tym, że to był taki, kiedy już właściwie nie było, wszystko było ciemne przed nami, nie było żadnego, no nie wiedzieliśmy gdzie pójść, do kogo się zwrócić i to jest taka wielka miłość, która daje nadzieję, nadzieję człowiekowi młodemu, że ono jest kimś ważnym, że ktoś o nim myśli, że ktoś za niego się modli, że ktoś jest, to po prostu pozwala mu żyć.
Pani Janina Kołodziejczyk jest adopcyjną mamą. Ile ma pani dzieciaków?
Ja występuję tutaj w takiej podwójnej roli, bo mam dziecko, jak nawet mówię, moje dziecko adoptowane, chłopca w Demokratycznej Republiki Konga, który w tej chwili skończył szkołę podstawową. Natomiast jestem też przedstawicielem szkoły. Szkoła przystąpiła do adopcji w roku 2006. I chciałabym powiedzieć właśnie z tej drugiej strony, szczególnie w imieniu moich uczniów, bo w szkole zorganizowałyśmy to w ten sposób z koleżanką katechetką, że uczniowie co miesiąc dają złotówkę. No i tego wystarcza na dwoje dzieci adopcyjnych, bo mamy jeszcze dziewczynkę w maturalnej klasie w Kamerunie. I powiedziałabym tak, w 2008 roku byłam pierwszy raz na rekolekcjach dla rodziców adopcyjnych w Wadowicach. Jak wróciłam z książką księdza Romana Rusinka, Dzieci Rwandy, i pokazałam tym moim uczniom tą książkę, oprócz tego, że normalna adopcja, to odzew był taki. Przychodzi dziewczynka i mówi, proszę pani, to my może pozbieramy jakieś rzeczy nasze i wyślemy tym dzieciom. No wytłumaczyłem im, że to jest nierealne, więc oprócz tego dzieci zaczęły jeszcze zbierać pieniądze na coś, co będzie potrzebne dla tych dzieci, które nie są objęte adopcją serca. Poza tym kilkakrotnie spotkałam się z taką wypowiedzią uczniów, jak to fajnie jest móc komuś pomagać. A poza tym, no jeszcze takie czasami śmieszne sytuacje, bo przychodzą uczniowie do pierwszej klasy gimnazjum, no i tłumaczę, no w tej chwili już skończyła się adopcja tej dziewczynki z Rwandy, mamy teraz inne już dziecko. Kiedy uczniom pierwszej klasy gimnazjum tłumaczę, że no wasi koledzy adoptowali dziewczynkę, ona ma w tej chwili lat 20, no wy jesteście rodzicami adopcyjnymi, no to wywołuje uśmiech. No bo jak my jesteśmy rodzicami, skoro nasza córeczka jest od nas starsza?
Adopcji serca przynajmniej doszły do etapu ukończenia szkoły średniej. Natomiast w tej chwili widzimy potrzeby coraz większe, nawet popychania na uniwersytet. I myślę, że ta kwestia w czasie sympozjum, które żeśmy rozpoczęli, między innymi może być też podjęta, bo w tej chwili możliwości znalezienia między innymi pracy po szkole średniej są też ograniczone.
Częstym pytaniem zadawanym przez Polaków jest pytanie, czy pieniądze rzeczywiście trafiają do konkretnego dziecka. Jak to jest?
No ja jestem na przykład przekonana, że trafiają do konkretnego dziecka, skoro my, ja do swojego dziecka i jako szkoła dostajemy listy od tych dzieci z ich zdjęciami, z informacją o przebiegu ich nauki, no to chyba to jest konkretne dziecko.
Można to porównać do działania banku, że każde dziecko ma swoje konto, na które wpływają te pieniądze?
Takiej bezpośredniej analogii to nie ma, ale jako ruch Maitri, będąc strukturą świecką, przykładamy bardzo dużą wagę do transparentności i do monitorowania tego, jak pomoc jest dostarczana i dystrybuowana do samego końca. Mamy tutaj bardzo długoletnie doświadczenia we współpracy z księżmi palotynami w Rwandzie, czy w Wybrzeżu Kości Słoniowej, czy z innymi zgromadzeniami w innych krajach. I muszę powiedzieć, że my prowadzimy takie indywidualne kartoteki pomocowe na misjach dla każdego dziecka. W tej kartotece odnotowywana jest ta pomoc. Odnotowywane są, czy listy wysyłane były, gdzie, do jakiej szkoły chodzi, do jakiej klasy, czy też jeżeli otrzymuje środki bezpośrednio finansowo, to jest forma pokwitowania. Jeżeli jest dystrybucja w formie rzeczowej, to jest to wszystko bardzo dokładnie rozliczane. Ja akurat zajmuję się tym jakby monitorowaniem, weryfikacją tych danych na miejscu. Odwiedzam placówki misyjne w różnych krajach, w różnych zgromadzeniach i te dokumenty oglądam. Także mamy tutaj swoje standardy i tutaj działalność księży palotynów jest bardzo bliska tych standardów.
Dla Polaków ta kwota, którą przeznaczają na adopcję serca w Afryce, jest niewielka, ale wiele osób jednak pyta, dlaczego mamy pomagać Afryce? Przecież w Polsce też jest dużo biednych dzieci, dużo ubóstwa.
Spotykam się z takim pytaniem i muszę powiedzieć, że mam tutaj dwa argumenty. Ubóstwo w Afryce to jest zupełnie co innego, niż my możemy sobie tutaj wyobrazić w Polsce. Najbiedniejszy człowiek w Polsce żyje w znacznie lepszych warunkach, kilka poziomów lepszych warunkach niż Afrykańczyk. Proszę sobie wyobrazić człowieka żyjącego bez prądu, bez wody bieżącej, w glinianej chacie, gdzie szczury latają po ścianach, klepisko, trzy kamienie, garnek i tam raz dziennie ugotuje posiłek. Człowiek, który ma jedno ubranie, a jeżeli dzieciak się ma uczyć, to albo pójdzie do świetlicy parafialnej, gdzie jest prąd z agregatu, albo będzie po zmierzchu zamykał zeszyty, bo nie stać ich na świeczkę. Widziałem dzieci uczące się w światłach przejeżdżających samochodów przy drodze. Tu mówimy o tym ubóstwie. Nasza solidarność z ludźmi, nasza ludzka solidarność, chrześcijańska solidarność nakazuje nam jednak tym ludziom towarzyszyć, tym ludziom pomagać. Drugi argument w takiej sytuacji, który używam, to każdy może wybrać, komu pomagać. Zazwyczaj takie pytania zadają ludzie, którzy nikomu nie pomagają, tylko denerwuje ich ktoś, kto cokolwiek robi. Więc jeżeli ktoś tak pyta, ja mówię, słuchaj, ty wiesz, gdzie jest ta bieda w Polsce, ubóstwo, zajmij się tym, proszę. Ja akurat zajmuję się tamtym.
I na koniec poproszę Państwa o dokończenie takiego zdania. Warto zaangażować się w adopcję serca, bo...
Jeden z ofiarodawców napisał do mnie w liście, że traktuje udział w programie adopcji serca jak swego rodzaju bilet do nieba. Myślę, że dlatego warto.
Warto zaangażować się, bo to jest dawanie nowej iskry nadziei dla tego człowieka, który jest w potrzebie, więc warto.
Ja też uważam, że warto i to bardzo mówię właśnie z dwóch punktów widzenia. Raz, pomagamy komuś konkretnemu człowiekowi, dajemy mu szansę na życie. Z drugiej strony, tak powiem właśnie jako ja i jako przedstawiciel szkoły, jest to zupełnie coś innego. Mamy też coś dla siebie. Tak jak mówię wcześniej, zacytowałam jedną uczennicę, jak to jest fajnie komuś pomagać. Ja jeszcze nie byłam. Nie wiem, może kiedyś będę miała okazję zobaczyć swoje dzieci. A jeśli nie, no to mówi się trudno. Kilka razy rozpatrywałam tą sprawę i tak właśnie się zastanawiałam, nawet dyskutowałam ze znajomymi. No mówię, no może bym i pojechała, ale z drugiej strony może w to miejsce, zamiast pojechać tam, adoptować kolejne dzieci.
Bo jak to jest dobrze komuś pomagać. Serdecznie dziękuję Państwu, dziękuję naszym gościom. Siostra Marta Litawa, palotynka, misjonarka, pracuje w Rwandzie od 22 lat. Pani Janina Kołodziejczyk, adopcyjna mama. Ksiądz Stanisław Filipek, misjonarz, palotyn, od 35 lat pracujący w Rwandzie. I pan Tadeusz Makulski z Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri, koordynator programu Adopcji Serca i rodzic adopcyjny. Dziękujemy i mówimy do usłyszenia.
Wysłuchaliśmy program Moniki Florek-Mostowskiej o adopcji na odległość afrykańskich dzieci i o ludziach zaangażowanych w tę akcję. Audycję przygotowało Radio Warszawa. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.